Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest wtorek, 26 sierpnia. Dziś przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, czyli Częstochowskiej. Święto pierwszej klasy. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, zapraszam do odmówienia hymnu z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu, abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Czy w naszej ojczyźnie dopuści się do handlu ludźmi? 12 i 13 września ukraińska firma Biotex.com, która zajmuje się produkcją dzieci metodą na literkę I i realizacją umów surogacji, organizuje konferencję w Warszawie. Siedziba firmy mieści się w Kijowie. Biotex.com łączy klientów z kobietami, które zgadzają się na sztuczne zapłodnienie i donoszenie dziecka do porodu, a następnie na oddanie go za pieniądze nowym, w cudzysłowie, rodzicom. Jest to nic innego jak depczący prawo Boże, szczęśliwie w Polsce nielegalny handel ludźmi. Szczepione do wynajętej macicy dziecko może być wyprodukowane z materiału biologicznego samych klientów lub za kolejną opłatą z materiału pozyskanego od osób trzecich. Pary, które kupują sobie tak poczęte dzieci, to małżeństwa, konkubinaty, a także panowie praktykujący grzech wołający o pomstę do nieba, który, jakby się nie starali, nie może zakończyć się zapłodnieniem. Czy nie zgodziłbyś się, mój drogi słuchaczu, z tym, że stosunek do tego typu praktyk stanowi o poziomie ucywilizowania kraju? W Polsce surogacja jest zakazana, ale na graniczącej z naszym krajem Ukrainie jest całkowicie legalna i cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Wartość rynku handlu noworodkami na Ukrainie szacuje się na od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 milionów euro rocznie. Biotex.com chce widocznie jeszcze bardziej ten rynek rozszerzyć. Serwis internetowy firmy jest dostępny również w języku łamanej polszczyzny. Szczegóły dotyczące organizacji wydarzenia w Warszawie wskazują, że coś, co nazywane jest konferencją, w istocie będzie spotkaniem dla potencjalnych klientów zainteresowanych kupnem dziecka. Potwierdza to formularz rejestracyjny na wydarzenie, w którym Biotex.com pyta, jakimi usługami zainteresowany jest aplikujący. Podajemy oryginalny cytat. Proszę jeszcze podać, którą programą jesteście zainteresowani. Macierzyństwo zastępcze na swoich komórkach jajowych lub na komórkach jajowych dawczyni oraz, tutaj pada nazwa procederu na literkę I. Nie wiem, mój drogi słuchaczu, czy wciąż musimy stosować tę autocenzurę, na innych kanałach takie słowa przechodzą. Trochę na razie boję się ryzykować. Firma Biotex.com oferuje usługę surogacji w trzech głównych opcjach: Standard, Standard Plus i VIP, których ceny wynoszą od około 172 tysięcy złotych do około 280 tysięcy złotych przy opcji VIP. W polskim kodeksie karnym sankcje za handel ludźmi określa artykuł 189a, którego paragraf pierwszy brzmi: kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Z kolei paragraf drugi postanawia, kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w paragrafie pierwszym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wydarzeniu organizowanemu przez ukraińską firmę sprzeciwia się m.in. Fundacja Życie i Rodzina, która m.in. wystosowała petycję do polskiego MSWiA oraz MSZ, apelując o podjęcie natychmiastowych działań dyplomatycznych i administracyjnych przeciw tworzeniu w Polsce rynku zbytu na usługi surogacji na Ukrainie i w innych miejscach poza granicami Rzeczpospolitej. Link do podpisania petycji umieścimy, mój drogi słuchaczu, w opisie tego odcinka. Niestety, jak dotąd, z jakiegoś powodu nie widać żadnej reakcji polskich służb, pomimo tego, że zachodzi czyn przygotowania przygotowania do popełnienia przestępstwa. Zobaczmy, jak patologicznym procederem jest surogacja. Dziecko natychmiast po porodzie zostaje oddzielone od kobiety, którą odczuwało przez 9 miesięcy jako matkę. Kobieta z kolei jest traktowana całkowicie przedmiotowo, jak inkubator, który po donoszeniu ciąży i wydaniu dziecka na świat ma je potem natychmiast oddać obcym ludziom. A co w przypadku, gdy u dziecka będą wykryte nieprawidłowości rozwojowe? I tu Biotexcom idzie z pomocą. Cytat: wszystko zależy od decyzji rodziców. Redukcja i tutaj pada zabieg na literkę A, czyli złożenie ofiary z dziecka Molochowi, jest na Ukrainie całkowicie legalne i możemy terminować ciążę matki zastępczej, jeżeli rodzice wyrażą taką chęć. Następnie rozpoczynamy nową próbę zajścia w ciążę bez dodatkowych opłat. Lekarz wybiera nową zastępczą matkę, aby zwiększyć skuteczność kolejnej próby. Jeśli jest to program z komórkami jajowymi dawczyni, państwo również wybierają nową dawczynię, aby zwiększyć skuteczność powodzenia następnej próby. Ale dzieje się tak tylko w przypadku programu z nieograniczoną liczbą prób, czyli VIP. Koniec cytatu. Obrzydliwe i zbrodnicze. Należy naciskać na służby, by jak najszybciej się tym zajęły. Jeżeli państwo polskie nic z tym nie zrobi, ściągnie na siebie sprawiedliwą karę Bożą. A legalność działalności firmy Biotexcom na Ukrainie pokazuje wprost, z jak prymitywnym państwem mamy tutaj do czynienia. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chciałbym zwrócić Twoją uwagę na piękne i kunsztowne ikony w katolickim duchu, pisane przez tradycyjną katoliczkę panią Magdalenę Dziurdzie, która w wiadomości do nas napisała: maluję, piszę ikony. Robię to klasyczną techniką, dokładając wszelkich starań, by prace moje były najwyższej jakości i zgodne z tradycyjną doktryną katolicką. Czerpię z estetyki bizantyjskiej i korzystam z języka wizualnego sztuki wczesnochrześcijańskiej. Bardzo dbam jednak o czysty katolicki przekaz wszystkich moich prac. Wykonuję pracę na indywidualne zamówienie. W przyszłości planuję otworzyć mały internetowy sklepik z moimi pracami. Swoją ofertę kieruję do katolików. Mój drogi słuchaczu, spośród różnych dewocjonaliów dobrze wykonana ikona jest naprawdę czymś bardzo szlachetnym i pomaga duszy wznieść się do Boga. Doskonale nadaje się na bardzo wartościowy prezent dla siebie samego lub kogoś innego. Trzeba jednak pomyśleć o tym z dużym wyprzedzeniem, ponieważ praca nad ikoną trwa zwykle od 4 do 6 miesięcy. Pani Magdalena tworzy ikony zarówno złocone, jak i tylko malowane bez złota. Z oferty pani Magdaleny skorzystał już jeden ze słuchaczy sprawek, a ikona ma być wysłana na dniach. Link do strony internetowej pani Magdaleny oraz dane kontaktowe umieścimy, mój drogi słuchaczu, na samej górze opisu tego odcinka. Nasza redakcja gorąco poleca uwadze. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Stany Zjednoczone. Nowy Jork chce zmusić zakonnice do grzechu. Siostry dominikanki, które od 125 lat bezpłatnie opiekują się ubogimi umierającymi na raka, musiały pójść do sądu, aby państwo łaskawie pozwoliło im przestrzegać piątego przykazania, czyli nie zabijaj. Na ten moment sprawa jest w toku. W Hawthorne, w stanie Nowy Jork, działa Rosary Hill Home. Katolicki dom opieki paliatywnej prowadzony przez siostry dominikanki ma 54 łóżka i przyjmuje nieuleczalnie chorych na raka, których nie stać na opiekę. Pacjent ani jego rodzina nie płacą za pobyt ani centa. Siostry nie przyjmują pieniędzy od ubezpieczycieli ani od państwa. Utrzymują dom jedynie z dobrowolnych ofiar. Dzieło założyła pani Rose Houghton Lathrop, córka pisarza Nathaniela Hawthorna. Po przejściu na katolicyzm oddała życie najuboższym chorym. Jej duchowe córki dają im lekarstwa, łagodzą ból, modlą się i są przy nich aż do ich ziemskiego końca. Natomiast według sił rządzących dziś Stanami, w tym stanem Nowy Jork, podobnie jak niemal całym światem kiedyś należącym do białego człowieka, takie traktowanie umierających to jest archaiczny przeżytek. Ubogi, śmiertelnie chory człowiek i troska, opieka, leki, modlitwy. Po co to wszystko, skoro istnieje droga o wiele krótsza? 5 sierpnia w Nowym Jorku weszła w życie ustawa o medycznej pomocy w umieraniu, Medical Aid in Dying Act. Pod tą nazwą kryje się przepisanie choremu środka, który on sam ma zażyć, aby umrzeć. Ustawa bardzo wyraźnie zastrzega przy tym, że nie należy nazywać tego bóstwem. Człowiek odbiera sobie życie, ale sam bóstwa nie ma. Cud? Czy typowe robienie jajecznicy z mózgu postępowców za pomocą języka? Jakby zmieniał on rzeczywistość. Chory ma zażyć tabletkę i potem umrzeć, ale nie należy nazywać tego samobójstwem, jasne? Jasne. Nowe prawo stanowi, że katolicka placówka może odmówić bezpośredniego udziału, ale jeżeli pacjent poprosi, musi niezwłocznie przenieść go tam, gdzie śmiercionośny środek zostanie wydany. Siostry mogłyby więc powiedzieć, u nas człowieka nie zabijamy. Natomiast, chyba bardzo słusznie, uznały, że czyniąc tak, jak każe im państwo, czyli wskazując miejsce i przenosząc człowieka tam, gdzie zrobiliby to inni, miałyby współudział w złu. Nie mówiąc o tym, że nie po to troszczą się o ciało i psychikę pacjenta, by potem jednym ruchem narazić jego nieśmiertelną duszę na piekło. Nie jest to, mój drogi słuchaczu, tylko kolejna polityczna awantura. Jest to kolejna próba wtargnięcia z butami władzy świeckiej, zdominowanej przez śmiertelnych wrogów katolicyzmu, w przestrzeń Kościoła Świętego, a zuchwałość tych ludzi jest skutkiem dziesięcioleci ustępstw ze strony katolickich hierarchów. Wielu ludzi Kościoła tak bardzo zabiegało o dialog ze światem, że w końcu zabrakło im odwagi powiedzieć wprost: zabieg na literkę A, czy też zabieg na literkę E kończący życie, są złem. Stały się teraz trudnymi tematami, o których trzeba rozmawiać. Boże, nie zabijaj, jako najwyraźniej utrudniające dialog. Z tych rozmów po prostu zniknęło. Tam, gdzie z automatu padać powinny anatemy i ekskomuniki, stosuje się rozciapkany język dialogizmu. A fartuszkowa władza nie potrzebuje więcej zaproszeń. Skoro tylu pasterzy nie ma odwagi postawić granicy, będzie ona ją po prostu przekraczać i przesuwać. I sama z siebie nie zatrzyma się nigdy. Skutek widać dziś w Nowym Jorku. Poświęconym Panu Bogu kobietom, które z powołania pielęgnują umierających. Liberalne państwo stawia ultimatum. Współudział w samobójstwie albo grzywna, utrata licencji, a nawet więzienie. Siostry Dominikanki plus trzy inne zgromadzenia, a także katolickie placówki i diecezja Rockville Center pozwały stan Nowy Jork, a sąd federalny do czasu rozstrzygnięcia wstrzymał na szczęście stosowanie przepisów wobec zakonnic. Chciałoby się powiedzieć, zabierzcie te swoje brudne łapska i zostawcie te siostry w spokoju. Od 125 lat wiedzą dużo lepiej od nowojorskich urzędasów, sługusów, panów globalistów, czym jest prawdziwe miłosierdzie. Choremu okazuje się troskę, karmi, podaje lekarstwa, modli za niego lub, jeżeli chce, z nim i trwa przy nim do naturalnego końca ziemskiego życia, ponieważ panem życia i śmierci jest Pan Bóg, co bardzo, ale to bardzo mierzi tych, którzy chcą go zastąpić. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm religii katolickiej w opracowaniu księdza Wawrzyńca Pilszaka, zatwierdzony przez świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, wydany przez wydawnictwo pod chorągwią Matki Bożej Łusieckiej. Kontynuacja części pierwszej o wierze. Ciąg dalszy paragrafu czwartego. Przymioty wiary. Pytanie 23. Które prawdy wiary każdy człowiek znać powinien? Każdy człowiek powinien znać następujące prawdy wiary. 6 prawd wiary, które każdy człowiek znać powinien. 1. Że jest Bóg, który wszystko stworzył, wszystko utrzymuje i wszystkim rządzi. 2. Że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre nagradza, a za złe karze. 3. Że Bóg jest jeden w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, czyli Trójca Przenajświętsza. 4. Że Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla zbawienia naszego. 5. Że dusza ludzka nie umiera. I 6. Że łaska Boża jest człowiekowi do zbawienia potrzebna. Pytanie 24. Kiedy wiara nasza jest mocna? Wiara nasza jest mocna wtedy, gdy wierzymy bez najmniejszego powątpiewania. Pytanie 25. Kiedy wiara nasza jest żywa? Wiara nasza jest żywa wtedy, gdy żyjemy według wiary, to jest, gdy unikamy grzechów, a spełniamy dobre uczynki i cnoty. Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. List świętego Jakuba 2,26. Pytanie 26. Kiedy wiara nasza jest stała? Wiara nasza jest stała wtedy, gdy niczym od niej odwieść się nie damy, ani obietnicami, ani groźbami. Przykłady męczenników. Pytanie 27. Czy wolno zaprzeć się wiary? Nie wolno zaprzeć się wiary nigdy, bo Chrystus Pan powiedział: kto by zaś zaparł się mnie przed ludźmi, zaprę się go i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiosach. Ewangelia świętego Mateusza 10,33. Pytanie 28. Który jest najzwyklejszy znak wyznania wiary katolickiej? Najzwyklejszym znakiem wyznania wiary katolickiej jest przeżegnanie się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pytanie 29. Kiedy powinniśmy przeżegnywać się? Powinniśmy przeżegnywać się często, a szczególnie wstając ze snu i znowu przed spaniem, dalej przed jedzeniem i po jedzeniu, przed każdą ważniejszą sprawą, w czasie pokus, w niebezpieczeństwie duszy i ciała, a zwłaszcza w godzinę śmierci. Oby ostatnią naszą czynnością było wyznanie wiary przeżegnaniem się. Pytanie 30. Co prowadzi do osłabienia lub nawet do utraty wiary? Do osłabienia lub nawet do utraty wiary prowadzą 1. Pycha rozumu. 2. Lekkomyślne traktowanie prawd wiary i rozporządzeń Kościoła. 3. Zaniedbywanie obowiązków religijnych i występne życie. 4. Czytanie złych, bezbożnych piśmideł i książek. 5. Towarzystwo ludzi zepsutych. Nauka moralna. Nie wstydź się przeżegnać, ani powiedzieć: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków. Amen. 100 dni odpustu. Sextus V. Paragraf 5. O grzechach przeciw wierze. Pytanie 31. Kto grzeszy przeciw wierze? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Przypominam, że program ukazuje się codziennie w dni robocze od godziny 6 rano. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Peru. Papież Leon XIV ma w listopadzie odwiedzić Peru, w którym przez wiele lat pełnił posługę. Jednym z wydarzeń przygotowujących tę wizytę było spotkanie zorganizowane 13 sierpnia w Cusco. Współorganizowała je Komisja Episkopatu Peru do spraw działań społecznych. Spotkanie otwarto andyjskim obrzędem ku czci Pachamamy. Katolickiej modlitwy na nagraniu z tego wydarzenia nie sposób się doszukać. Uczestnikom rozdano liście koki. Prowadząca wyjaśniła, że sierpień jest miesiącem Matki Ziemi, która karmi ludzi i troszczy się o nich. A następnie poprosiła wszystkich o zamknięcie oczu. Każdy miał trzykrotnie dmuchnąć na trzymane liście, a następnie złożyć je w przygotowanym naczyniu. Ogień miał zabrać ich prośby i przynieść w zamian mądrość. Ów obrzęd nazywa się zapłatą dla ziemi. Uczestnicy nie mieli jedynie się mu przyglądać, ale wykonywali polecenia prowadzącej. Wśród nich był ksiądz dr Jordi Bertomeu, urzędnik Watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary, i nie przyjechał sam. Towarzyszyli mu Lizardo Estrada Herrera, biskup pomocniczy Cusco, oraz Miguel Angel Cadenas, biskup Iquitos. Na nagraniu widać, jak biskup Estrada i ksiądz Bertomeu podchodzą z liśćmi koki i składają je w naczyniu. Towarzyszy im biskup Cadenas. Natomiast nie skończyło się na Pachamamie. Obecne były bowiem również środowiska LGBTQ+ i wszystkie inne literki. Na zdjęciach widać flagę osób transpłciowych. W deklaracji końcowej z wydarzenia pojawiło się żądanie równości płci, cokolwiek to znaczy, oraz powszechnej edukacji seksualnej w szkołach peruwiańskich. Vatican News przedstawił spotkanie jako wartościowe zaangażowanie Kościoła w obronę praw człowieka. Oficjalna relacja z wydarzenia brzmi nawet dość budująco. Problem jednak polega na tym, że próżno w niej znaleźć cokolwiek o Pachamamie i liściach koki. Nie ma również wspomnienia o flagach osób transpłciowych oraz żądaniu edukacji seksualnej w szkołach. Nie waham się, mój drogi słuchaczu, powiedzieć, że jest to praktyka dość powszechna. To, co dzieje się w Kościele w różnych miejscach, nie będącej oczywiście niczyją matką Ziemi, potem w relacjach oficjalnych przedstawia się już dużo bardziej katolicko. Lub też, jak to miało miejsce przez dziesięciolecia w Polsce, o wydarzeniu takim nie wspomina się wcale. Czy wiesz, mój drogi słuchaczu, że w roku 1985 papież Jan Paweł II spotkał się w Togo z animistami, kiedy ich kapłan wezwał duchy i przodków. Papież rozpryskał na ziemię mieszaninę wody i mąki, wykonując tym samym gest obrzędowy obcej religii. Później sam powiedział, że akurat z animistami modlił się po raz pierwszy. Miało to miejsce rok przed zwołanym przez papieża Polaka międzyreligijnym spotkaniem modlitewnym w Asyżu, gdzie między innymi gorszącymi scenami doszło do tego, że buddyści modlili się w kościele San Pietro w Asyżu i ustawili na ołtarzu, a według innych relacji na tabernakulum posążek Buddy. Takie sceny zatem zaczęły się, jak widać, na długo przed papieżem Franciszkiem, który z kolei do Watykanu sprowadził figurki Pachamamy. Dzisiaj zaś urzędnik dykasterii powołanej do strzeżenia wiary pali kokę ku czci Matki Ziemi. I bez wahania należy wszelkie głupotki w stylu twierdzeń, że jest to poznawanie miejscowej kultury włożyć między bajki. Jest to wprost udział w obcym kulcie. Złożenie liści Pachamamie nie jest wyrazem szacunku dla Indian. Jest to akt wprost religijny skierowany do Matki Ziemi. Dla katolika Ziemia w sposób oczywisty nie słucha próśb i nie obdarza mądrością. Ziemia jest stworzeniem Boga. Katolicki duchowny, który oddaje jej religijną cześć, w sposób oczywisty przekracza pierwsze przykazanie. Kościół nazywa taki czyn bałwochwalstwem i żadne tłumaczenia, że to tylko dostosowanie do miejscowej kultury, tego nie zmieni. A teraz uwaga, tydzień po oddaniu przez katolickich hierarchów czci Pachamamie, czyli Matce Ziemi, z jakiegoś powodu w otoczeniu flag LGBTQ i wszystkie inne literki, dokładnie tę samą miejscowość, czyli Cusco w Peru, nawiedziło potężne, nawet jak na tamte rejony, trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,7. Wielu ludzi bardzo poważnie twierdziło, że burza w Ekon w Szwajcarii była znakiem sprzeciwu Pana Boga. Gdzie teraz są ci ludzie? Wszak burzom nigdy nie przypisywano w kościele symbolu Bożej kary, w przeciwieństwie do, uwaga, trzęsień ziemi. Pomijając jednak znaczenie owego ponadnaturalnie potężnego trzęsienia, nie będącej oczywiście niczyją matką ziemi, należy mieć pewność, że wzięcie udziału w jej bezpośrednim kulcie przez hierarchów katolickich jest złamaniem pierwszego przykazania i wielkim zgorszeniem. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Przypominam też, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób nas wspierających, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom gorące Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Najświętsza Maryjo Panno Jasnogórska, wstawiaj się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, mam nadzieję, że do usłyszenia jutro już od 6 rano. Zostań z Panem Bogiem.